To, jaki jest dobry Bóg. A co może Bóg zrobić w życiu człowieka? Wierzę, każdego z nas, jako my są rodzice, albo my nie są rodzice, ale może Bóg zrobić w każdym z nas, jak oczekujemy na Pana. A jest też napisane, że Pan Bóg mówi, że swoją sławę nikomu nie dał. Nie dał to ani księdzom, ani denominacjom, nikomu nie dał. A tak moim takim pragnieniem jest teraz, aby Bóg był przez to uwielbiony. A chciałbym przeczytać tekst z listu do Żydów, 11 rozdział 6 wiersz. A tam jest napisane: bez wiery však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. To je slovo, které je moc silné a moc vážné do mě. A můžu to vidět na svých rodičích, že Bůh se odměňuje tím, kteří ho hledají. A to je asi největší devíza, kterou bych mohl zažít nebo přijít od svých rodičů, že bych mohl vidět, že to, co mluvím, tak to žiju. Nie, jsem to super lidé, jsem to, každý z nás, myslím, jak mluví písmo, trova, jsem to na jakýsi čas. Ale věřím, že Bůh do nich mluvil a že oni se chytli tego slova. A jak se chytli tego slova, tak Bůh začal robit mocné řeči. Jo? O těch řečách bych chtěl pore se zmínit teraz. Jak my byli malí, tak vždycky my čítali Boží slovo při stole, po večeři nebo po jakším jedzeniu. A tata měl taký plán vždycky na celý měsíc, jak bylo rozpísané, jaký text budeme čítat. A čím my byli starší, tím více nás brou jakoby do zodpovědnosti a dovolil nám otázky, nebo co ti mluví to slovo. A tak sledoval tím, jakým zpětnou vazbu, jestli vůbec dovolil pozor. A možná sledoval náš duchový růst. A co bylo do mě taky klíčové, bylo, že v 90. rokách byly tu evangelizace, většinou z vás možná to tu zažilo. A po jedné evangelizaci my přijechali do domu, bylo to v Obrachtice, my mieszkali a tak my se mluvili o tom, jak to je skvělé, že tela lidí uvěřilo, vyšlo na výzve, zareagovalo na výzve. A jak my se tak bavili, tak myslím, že to byla mamuša, která se mě zpytala, a co ty, přijom, že jsi Jezusa do svého srdca. A v ten moment je pravdu já. Do celý čas vlastně rodice mě provadili do Boha. Chodil už na školky, všechny ty věci. Kupa, že tego věděl znovu, ale ním už je v pokoj v srdcu. A to byl jeden z momentů, kdy Bůh se použil mojich tatov k tomu, aby mě možné přitisnul ku stěně a přitisnul ku tomu, aby řekl řešil svůj vztah s Pánem. A ním už řekl spát a na druhý den ráno řekl, musel klinčet před Pánem a odovzdovou řekl svůj život Pánu. Takže to byl jeden z takých klíčových momentů, kdy rodiče byli duchovním autoritety. A další řeči, možná to budou spíš šarestva, které by měli možné mluvit moji tatově tu teraz, ale nikdy se mluvím, škoda, že tatově nebo tata to nepově nikdy a mluvím se, wow, mě to tak povzbudilo ve věře a chtěl bych, aby to i více lidí povzbudilo, ale možná jako tomu nebyla takovou příležitost. A v 90. rokách byla, jak se odevřily granice, padnou komunismus, tak jeden brat, jeden pastor, myslím, že z Ameriky, tak povzbudil tátu k tomu, aby zorganizoval konferenci Nová východní Evropa pro Krista. A to bylo cestí nepředstavitelného v té době. Vůbec to zorganizování, kajinu z financie, žádné zkušenosti s tím a tak dále. A vím, že se tata modlil za to. A přišla jedna čoťa a přinesla 500 korun. že na tom konferenci. Bylo to směšné, jako kapka v moři, ale to byla odpověď pro mojich tátů na to, že mám do toho jíst. A oni do toho šli s vjárom a za pár týdní přišla zpráva, že z Ameriky poslali $7,000 na konferenci a naroz se začaly ty věci být reálné a začaly další kroky a vy, kteří jste byli tak účastní, tak víte, že bylo to porezišion tak lidí z pastorů z východní Evropy, kteří na tom byli. A já mohu být u toho, jako malý synek, už asi 12 rokov a pamětám se, že v Karvinej byla v auli, teraz to je aula vysoké školy, myslím, tak mi tam to připravovali a pamětám se, že tam byla plenta a za tím byl Lenin v nadživotní velikosti namalovaný. A takže se tomu tak smělo, že taky paradox, že Bůh moc smysl pro humor, že to, co služilo ústředí KSČ, bylo vybudované pro ústředí KSČ, ta budova, tak která služí jako tomu, aby byli vyzbrojovaní služebníci. Takže to bylo taky pro mě zastavení, jedno ze zastavení. A druhý taký moment, když to, čemu to mluvím teraz, ty šaresa, jsou, že to mělo velký vplyv na můj život, velký povzbuzení ve věře. A věřím, že může být i do vás. Zažil že u svých tátů, že Bůh odpovědal na modlitvy a tata často že slyšel, že modlí se, pojistí se a byl moment, kdy my byli v Obrachticách ve zboře, byla tam vybudovaná fara, byli my 4 roky, my měškali na faře, vybudovávali se jaksi vztahy, my měli vztahy s dorostencami a bratia s mladěžovcami a bylo nám tam strašně fajně. V podstatě nic mě chybělo, byl to skvělý čas, všechno bylo jakoby v tom nejlepším a jak to bylo v tom nejlepším, tak začaly problémy jaksi v Třincu a coraz věcej tata rozmýšlel o tom, že by no nedával mu to spát a vím, že často se modlil a postil a modlil se a Bůh dal taký věř z Izáša 45. rozděl, druhý věř. Vím, že o tom často mluvil a já to včera hledal právě ten text, kde to je přesně. Tak Izáš 45.2 tam je, já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. A vy, kteří víte kapičky o té situaci, tak tam byla tak víte, že mládež se nemohla jaksi svobodně spotykat a že byly později náboženstva před kostelem, před murem a v očách šata to byla jako strašně taková situace na vysměch a jo, chodil na gimpel a profesor mi mluví, tak se z toho robil srande, ateista a co se tam robil ti věřenci a taky to bylo celé zamotané a nepříjemné, ale tata se opíral o to slovo a to bylo cestí, co ho provádilo, chytnul se toho slova, že rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. A přišel čas, kdy to všechno, ty problémy ustály, kdy to padlo a teraz tam může zbor normálně fungovat a může se může normálně spotykat a chápanu, že tam může se ta práce rozvíjet tak, jak je. A zase to byl pro mě moment, že vidím na svých tatách, že když se chytneme slova, když se chytneme toho, co mluví pán, tak Bůh zrobí ty další řeči. A teď, jak zažiju, že Bůh zaopatřuje, mluvili jenom tatově, že když tata nastoupil, služil v Bundovicách a za trest byl posvaný niby na nejmenší zbor, a pravil, že jak tam přišli, tak tam byli 4 starší ľudia na náboženstve a na školce nedelnej byli my 4 a ešte jak si dcera kurátora. A Boh zrobil taký zvláštnu věc, že v tým čase to byla vesnica odřezano a nevím, jsem tu slamově, tak to možná daleko lepší věc, ale ty mluvím jen tak, jak řekl to slyšel a zažil, nebo z doslechu možné. Že v tým čase, nebo později, nevím, tím, že tam se otvírali možnosti nebo ubytování pro horníkov v Olbrachticách, paneláky, tak se zřídilo MHD z Havířova a přiježdali mládežovci, kteří chodili tam, tak přiježdali do Olbrachtic. Začalo úplně postupně inša situace. A můj tata, že měl menší plat než máma. A jak na tým rozmyslím, tak se mluvím, jako mohli fungovat moji rodice. Co se týče zabezpečení a vůbec. Když se máme tela věci, tela dostatku, že, a přesto to nevyužívám, aby Bůh byl uvělbený, ale v tým čase se pamětám, že přijíždali do nás ze Slověkov ráno a před náboženstvím a moja máma byla na našich těch pracovala jako zdravotní sestra a takže my byli 4, takže tata nás musel vystrojit, připravit, přijechali gosti ze Slovenska, kteří nebyli obošení, my vůbec nečekali, přijechali 2 auta a teraz potřeba jim dát snědání a vypravit z nás všech a jechat na náboženstvo a tam služit a tak se mluvím, tak to je neskutečné a mluvím se, že úžasnou nad tím, jak měli otvarté srdce pro lidi a měli otvarté dům. A tak mě to povzbudilo v tím, že Bůh aj tak zaopatřil. Bylo tak, že možná neměli my všechno, co naši rovesníci v tom čase, ale kaj naši neměli možné na oblečky a tak, tak Bůh se postaral jiným způsobem. A postaral se tak, že přecházel tě ze západního Německa, která už nežije a přivezl kufer oblečení a potom nám tatovi mluvili a hlavně nemluvte ve škole skontovat. Bo to bylo lepší, než to, co bylo v Tuzexu v té době, k Máni. A vidím v tým, že Bůh robí nad naše představy, že kdy spolegujeme na něho, tak jak řekl to v Židům 11.6, Bůh se odměňuje tým, kteří ho hledají. A můžem to potvrdit, že k tomu vidět na svých tata a je řekl vděčný za to, že ho mohl vidět, že fakt rachujem s Bohem. A to byl asi největší příklad pro mě, takže ty věci by bylo asi věci, ale myslím, že se všichni těšíme na službu brata a takže je vděčný za ten čas.
Děkuji Pavlovi za svědectví. A nyní si zaspíváme společnou píseň Ty jsteš Bogemi. A v rámci písně vám budou rozdány papírky a tušky. Můžete je využít na nějaké poznámky během přednášky, co vás napadne, ale především jsou určeny pro zapsání otázek, které byste chtěli položit našemu přednášejícímu. Otázky budou potom na konci pozbírány a brat Basara se pokusí je zodpovědět.
Ty jesteś Bogiem mym, wspaniałym Bogiem mym. Uwielbiam Cię, wywyższam święte imię Twe. Ty jesteś Bogiem mym, wspaniałym Bogiem mym. Uwielbiam Cię, wywyższam święte imię Twe. slyšel święte imię Twe. O Panie, chcę dziękować Ci za to, żeś mnie obdarował. Dałeś tak wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat. O Panie, chcę dziękować Ci za to, żeś mnie obdarował. Dałeś tak wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat. Ty jesteś Bogiem mym, wspaniałym Bogiem mym. Uwielbiam Cię, wywyższam święte imię Twe. Ty jesteś Bogiem mym, wspaniałym Bogiem mym. Uwielbiam Cię, wywyższam święte imię Twe. O Panie, chcę dziękować Ci za to, żeś mnie obdarował. Dałeś tak wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat. O Panie, chcę dziękować Ci za to, żeś mnie obdarował. Dałeś tak wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat.
Zanim brat Basara rozpocznie swój wykład, ja go poproszę tu do siebie i zadam mu kilka pytań, bo na pewno wszyscy chcemy go także trochę poznać i dowiedzieć się o nim kilka informacji. To może powie pan kilka zdań o sobie, na przykład skąd pan pochodzi, gdzie pan mieszka i czym pan się zajmuje na co dzień?
Pochodzę z Oświęcimia. Nie bójcie się. Oświęcim jest symbolem natury ludzkiej. Ale właśnie w Oświęcimiu zobaczyłem Ewangelię w ludzkiej skórze. Nazywa się Święta Anna. Zostałem zbawiony dzięki świadectwu Ewangelii Świętej Anny. To była moja mama.
Przyjechał pan do nas z żoną, a może zapytamy się, ile ma pan dzieci, czym się zajmują pana dzieci?
Zacznę od żony. Mam jedną żonę. I jesteśmy małżeństwem 84 lata. Moja żona 42 i ja 42. Według polskiej matematyki to 84. Pan Bóg darował nam dwoje dzieci. Najpierw darował nam syna. Cudowny syn. I kiedyśmy się zastanawiali, jakie mu dać imię, ponieważ Bóg go dał, to nazwaliśmy go Bogdan. Nazywa się Bogdanem. A potem Pan Bóg darował nam córeczkę. I też to jest dar Boży, ale nie mogliśmy jej nazwać Bogdan. Więc szukaliśmy jakiegoś innego wyjścia. A ponieważ trochę uczyłem się greki, no to postanowiliśmy ją nazwać Dorota, co znaczy Bogdan po grecku. Także mamy dwoje dzieci, oba Bogdany. Ale tutaj dołożę jeszcze jedną małą historię z Afryki. Rok temu byłem w Swazilandzie. I byłem na takiej konferencji jak ta. I pastor pewnego zboru zaprosił mnie na uroczystość ofiarowanie dziecka. Ten zbór taką uroczystość miał, ale nie powiedzieli mi o tym, że będę miał przywilej nadania imienia nowonarodzonemu dziecku. Dali mi to dziecko w ręce i powiedzieli, no a teraz nazwij go, bo ono jeszcze nie ma imienia. O ludzie, jakie to najlepsze imię. No i powiedziałem Bogdan. Tak więc mam trzech Bogdanów. Dwóch białych, a jednego czarnego.
W ramach swojej pracy pan zwiedził wiele miejsc i wiele krajów. To może jakie miejsce zostało tak panu głęboko w sercu, gdzie panu się na przykład najbardziej podobało albo...
Oprócz Czeskiej Republiki. Jak dobrze wiecie, kochamy Czeską Republikę i gdybyście zapytali mojego syna, gdzie by się chciał urodzić, to Bogdan by wam odpowiedział w Czeskiej Republice. Nie wiem, kto tak na niego wpłynął. Być może moja żona, może ja. Oprócz tych innych, oprócz krajów europejskich, no bo fajnie się mieszka w Europie, teraz bez granic można, żadne psy nie pilnują cię na granicy, ani drutów kolczastych nie ma, ani żadnych celnik, ani Karel Moskosz. Przepraszam bardzo. Spośród tych wszystkich krajów, odwiedziłem 78 krajów, ale nie w celach turystycznych, ale w celach nauczania Bożego Słowa. Szczególnie przeżyłem Indię. Bardzo kocham Indię. Indie to jest drugi co do wielkości kraj na świecie pod względem ilości ludności, 1,2 miliarda. I bardzo zawsze przeżywam, kiedy mogę tam pojechać i kiedy mogę tam być. I myślałem sobie nawet, że Pan Bóg powołuje nas do pracy w Indiach. I kiedy tam pojechałem pierwszy raz na 3 miesiące, kiedy wróciłem i mówiłem o tych różnych zwierzętach, szczurach, słoniach, lwach i tak dalej, opowiedziałem mojej żonie, ona... jak fajnie w Polsce. No i wróciliśmy. Ale i tak ciągle marzę o Indiach. Pewnego dnia, jeżeli mogę zająć troszeczkę czasu, mam usłużyć Słowem Bożym w dżungli indyjskiej i naraz, wiecie, tam nie ma prądu, gdzieś tam w dżungli, lwy sobie ryczą, jakieś tam żyrafy skaczą, małpy i tak dalej. No to są Indie. No to dlatego mi to tak bardzo się podoba. Nie wiem, czy ja też taki dziki jestem, ale to, no w każdym razie to tak tam jest. I ja siedziałem na ławce tak za chwileczkę przy lampach naftowych. Miałem stanąć i otworzyć Biblię i zwiastować Boże Słowo i naraz przychodzi ktoś z tyłu i tak mi robi. Tak, tak, tak. No się patrzy się, a to kobieta. Wow. A wiecie, że w Indiach mężczyźni i kobiety się nie dotykają. Ani się nie witają, ani się nie hagują, tym bardziej nie całują. To już jest cudzołóstwo. Tak więc tylko tak i to z dalsza, przynajmniej 50 centymetrów, a ta kobieta przyszła do mnie, ja zaraz mam usługiwać. Jestem nieczysty. Ludzie, co ja teraz zrobię? Nie. Całe przestraszone. Brat mnie wywoła, tak jak teraz przed chwileczką, do usługi Słowem Bożym. Tak, oczywiście zwiastuję Słowo Boże, ale cały czas, co ta kobieta zrobiła? Dlaczego moją fajną fryzurę zburdała? No więc uczesałem się jakoś, tak ja to potrafię, do mojego lustra zajrzałem. No a później po nabożeństwie zapytałem, słuchajcie, ale dlaczego ta pani mi tu taką niespodziankę zrobiła? Bracie Czesławie, w świetle lampy naftowej ty jesteś taki egzotyczny dla nas, blondynem byłem, dzisiaj już Pan Bóg zaczął mi inaczej, na inny kolor włosy malować. I ona w świetle lampy naftowej zauważyła, że ty na głowie masz siano. Ale wiecie co, lepiej mieć siano na głowie niż w głowie.
To może jeszcze ostatnie pytanie. Zwiedził pan tyle krajów, to jakimi językami pan się umie posługiwać?
Przepraszam, że byłem zbyt leniwy. Nauczyłem się tylko 5. Powinienem mówić 55, to by mi bardzo pomogło, ale cieszę się, że oprócz tych 5 rozumiem czeski, słowacki. Tak więc jeżeli mówicie w tych językach, to uważajcie, mogę was rozumieć. Z tych 5 to są polskie oczywiście. Nasz drugi język to Esperanto. Char Dio tiel amis la mondon, que li donis sian solen naskitan filon. Porque ciu kio alifiras ne pereus et havu eternan vivon. Oczywiście każdy z was wie, o czym mówiłem. To był Jan 3,16. Następny język to był rosyjski. Bardzo często posługuję się nim. W samej Rosji byłem 78 razy. 2,5 roku mojego życia spędziłem w Rosji, a język mi oczywiście bardzo pomaga. Następnym językiem był angielski, a na końcu niemiecki, bo bracia zaprosili mnie do Lipska z usługą Słowem Bożym, a zapomnieli zapytać, czy ja w ogóle mówię po niemiecku. Nie mówiłem, ale dali mi 2 miesiące, kupiłem sobie podręcznik i w ciągu 2 miesięcy musiałem się niemieckiego nauczyć. Ich spreche Deutsch, ich freue mich.
Dziękujemy, to teraz już na pewno znamy brata Vasary trochę lepiej i oddajemy mu słowo.
Rozsądni rodzice, ci, którzy byli rodzicami, ci, którzy są i ci, którzy będą rodzicami. Witam serdecznie wszystkie 3 grupy. Myślę, że szczególnie powinienem przywitać tych, którzy są szpiegami. Witam szpiegów. To są ci, którzy jeszcze nie są rodzicami, a chcieliby być. I chcą wyszpiegować. Przyjechali na tą konferencję, na to spotkanie, aby zobaczyć, czy warto się ożenić, czy warto wyjść za mąż, Czy warto sprowadzać dzieci, albo lepiej odbierać dzieci od Boga i być rozsądnym rodzicem? Jako podstawę do zwiastowania Słowa Bożego przyjąłem fragment z listu Jakuba, 3 rozdział, od wiersza 13 do 18. Ale zanim przeczytam ten fragment Bożego Słowa, to chciałbym powiedzieć, że w stolicy Czeskiej Republiki, to znaczy w Ligocie Kameralnej, to pewnie nowa stolica, tak? Spotkało nas mnóstwo miłych niespodzianek. Jedną z nich to jest to, że spotykamy tych przyjaciół, których lata całe nie widzieliśmy, a spotkaliśmy się po raz pierwszy w roku 1969 w Krakowie. Na pierwszym kursie szkoleniowym dzieckiej misji. Oni tu są wśród nas. No to niesamowita niespodzianka była. Dzisiaj obchodzimy 45 lat. Tak długo jesteśmy przyjaciółmi. Jeżeli tak serdecznie tutaj taką atmosferę mamy, to się nie dziwcie. My obchodzimy dzisiaj jubileusz. Spotykam także tych, którzy tutaj przez lata spotykaliśmy na różnych kursach szkoleniowych, instytutach. Co za radość. To prawie jak w niebie, w Ligocie Kameralnej. Mam serdeczne pozdrowienia dla was od waszego członka tego zboru, mianowicie Jerzego Kalety z Pisku. My mieszkamy w Piasku, on w Pisku. Także jesteśmy przyjaciółmi również po Pisku albo po Piasku. Przesyła serdeczne pozdrowienia. Zanim przeczytamy Boże Słowo, to chciałbym zachęcić, bo dowiedziałem się, że ludzie mieszkający w stolicy tego kraju i w okolicy bardzo lubią czytać książki, bo to należy do kultury chrześcijańskiej. Jeżeli nienawidzisz książek, to pewnie chrześcijaninem nie jesteś. A nie możesz być dobrym rodzicem, bo dobry rodzic, rozsądny rodzic lubi czytać, lubi uczyć się. Dzień, w którym przestaje się uczyć, to jest dzień twojej śmierci. Nie umieraj młodo. Mam przygotowany dla każdego z was kalendarz, bo kalendarz pomaga nam obliczać dni nasze, aby przywieźć serce do mądrości. Tak więc bardzo proszę do domu nie iść z kalendarzem, a żeby było bardziej rozsądniej, to ten kalendarz jest w języku angielskim. To po to, żeby zachęcić tych, którzy nie uczą się angielskiego, ale udają, że się uczą, żeby się lepiej uczyli. Tak więc bardzo proszę, tam kalendarze czekają na was. Jak zabraknie, to przyniosę samochodu, mam ich tylko 1000. Następna rzecz, to dla waszych dzieci mam prezent pod tytułem Poznaj Króla. Tym królem jest Pan Jezus Chrystus i najmądrzejszą rzeczą, jaką rodzice mogą zrobić, to zapoznać swoje dzieci z tym królem. Niech on rządzi w ich życiu. Następna rzecz, to pisałem to przez kilka nocy i udało mi się skończyć tą książkę przedwczoraj, wydrukować ją, a tak na nasze dzieci. Ponieważ rodzice, rozsądni rodzice wiedzą, że dzieci bywają atakowane. I najbardziej w zasadzie spośród wszystkich ludzi na świecie, najbardziej zauważyłem, atakowane są dzieci. Jeden z rozdziałów tej książce, ta książka również czeka na was, to rozsądni rodzice. Ze względu na ten temat, który dzisiaj tutaj jest. I zrobimy w ten sposób. Albo weźmiesz tą książkę, tam jest jakaś skrzynia na ofiary. Ja bardzo lubię te banknoty, na których jest Jan Amos Komenski. Także, a jeżeli nie masz, to zawsze może być cokolwiek. A jeżeli nawet nie masz żadnych pieniędzy, bo nie jesteś przygotowany, nie wiedziałeś, że tu jakiś Polak przyjedzie, no to możesz wziąć za darmo, ale pod warunkiem, że ja tam stanę, ci to przeczytam. Całą książkę. No, to jest oczywiście, to jest pół żartem, pół serio. Te książki czekają na was. Bardzo proszę. A tak na nasze dzieci. Jest jeszcze kilka innych pozycji, mianowicie dzieci w pułapce. Czy też Chrystus jest życiem naszym, możecie sobie wybrać. Poza tym musicie pamiętać też o tych, którzy zapomnieli na tą konferencję przyjechać, bo przyjedziecie do domu i zapytają was, coś mi przywiózł, a jak ty powiesz nic, no to co to za konferencja? Nigdy cię na taką konferencję nie wyślę. Dla tych, którzy znają angielski język i poważnie traktują Słowo Boże, mam również podręcznik teologii, bibliologii w języku angielskim, po to, żeby zachęcić was i do Biblii i do angielskiego, niech wam Pan Bóg błogosławi. Czytamy Boże Słowo z listu Jakuba, rozdział 3. Myśmy się umówili tutaj, że jak ja będę miał 5 minut do końca, to ja zobaczę 5 palców. Jak zobaczę jeden palec, to minutę. A jak swój czas już wyczerpię, to tak zobaczę. No i wtedy będę musiał powiedzieć amen, bez względu na to, jakie święte słowa będę wypowiadał. A więc teraz czytamy Słowo Boże, powiedziałem, z listu Jakuba, rozdział 3, od wiersza 13 do 18, czytamy Boże Słowo w kosztownym imieniu Pana Jezusa. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie. uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Amen. To jest Słowo Boże. Od młodej mężatki w Polsce, mieszkającej w Tarnowie, otrzymałem list. Bardzo alarmujący list. I ten list, czy fragmenty tego listu, zawarłem w książce pod tytułem Atak na nasze dzieci. Znajdziecie go na stronie 49. Młoda matka, Paulina Starnowa, napisała coś takiego. Odnoszę wrażenie, że żyjemy w świecie, który nienawidzi dzieci. Najlepiej gdyby nie istniały, bo to obciążenie finansowe. Bachory, pijawki, jak już są, to najczęściej niechciane. Dlatego ich zamordowanie poprzez aborcję to nic złego, bo przecież ważniejszy jest komfort psychiczny matki czy ojca. Mówi się o nich zarodek, płód, nie człowiek, którego się można pozbyć, gdyby miał sprawić swoim twórcom zbyt wiele kłopotu. Gdzie tu odpowiedzialność za własne czyny czy zwykłe poszanowanie życia? Na rodzinę, która ma więcej niż 5 dzieci, patrzy się jak na coś na dziwoląga. Od najwcześniejszych lat posyła do instytucji edukacyjnych o standardach obniżonych do granic wytrzymałości nauczycieli i dzieci, gdzie mają się wyszkolić na producentów PKB i tak dalej. Nie będę czytał, bo każdy z was się dzisiaj zaopatrzy pewnie w tą książkę, to sobie poczytacie sami. Niech wam Pan Bóg pobłogosławi. Bóg oczekuje od rodziców rozsądku. Tak jak czytaliśmy, gdyby tutaj zamiast mnie był zaproszony sługa pański Jakub, to by powiedział nam jeszcze raz, czy jest między wami ktoś mądry? Gdzie są ci mądrzy ludzie? Niech powstaną ci mądrzy. Albo ci, którzy chcą być mądrymi. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Jeżeli tak, to niech to pokaże. Mówimy o chrześcijaństwie praktycznym, o takim chrześcijaństwie, które dzieci mają wynieść z domu. Dzieci najlepiej znają nas, rodziców, kim jesteśmy, jak żyjemy, jak rozmawiamy, jak się kłócimy, jak się bijemy. Nie. Pamiętam, że kiedyś zaprosiłem pewnego kaznodzieje, znaczy kaznodzieje, brata, o którym myślałem, że może być w przyszłości kaznodzieją, żeby usłużył Słowem Bożym. Sam go kiedyś przeprowadziłem do Jezusa. I w niedzielę rano miał usłużyć króciutko Bożym Słowem, wprowadzeniem takim, ale zanim to zrobił, jego córka, zanim się nabożeństwo zaczęło, przyszła do mnie i powiedziała, wujku, muszę ci coś ważnego powiedzieć. Co takiego? Mój tatuś znowu pobił mamusię przed nabożeństwem. Co miałem zrobić? Czy nadal miałem zaprosić tego brata do usługi Słowem Bożym? Zrobiłbyś tak? Rozsądnie by to było? Podszedłem do tego brata i powiedziałem, dzisiaj niestety, mimo że cię zaprosiłem, nie będziesz usługiwał. Bardzo się na mnie zdenerwował, ale mnie to nie przejmuje. Możecie się na mnie denerwować, nie musicie mnie już więcej zaprosić. Ale pytanie pozostaje, czy naprawdę chcemy nasze życie urządzać mądrze i roztropnie? Czy chcemy być mądrymi, rozsądnymi rodzicami, którzy mają autorytet, o których dzieci będą mogły powiedzieć tak, jak przed chwileczką w świadectwie słyszeliśmy, że mój ojciec ufał Bogu, moja mama była zakochana w Bogu, mój tata nadał kierunek naszemu domowi, a mama sprowadziła niebo do naszego domu. Czy rzeczywiście możemy tak powiedzieć o naszych rodzicach? Albo czy, kiedy zakładamy nasze domy, czy mamy właśnie taki wzór? Czy pragniemy, aby nasze domy odzwierciedlały atmosferę nieba? Jakub był bardzo oczywisty, dobitny, ostry, w tym, kiedy zadawał pytania, retoryczne pytanie, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny, bo on oczekiwał, że ci, którzy budują swoje życie małżeńskie, swoje życie rodzinne na Bożym Słowie, że robią to z rozumem, że robią to rozsądnie. Od rodziców oczekuje się rozsądku, czyli zwykłej rodzicielskiej mądrości. Jest on bardzo potrzebny w wychowywaniu dzieci. Chcemy wychowywać dzieci tak, aby były podobne do Pana Jezusa. Brak rozsądku jest bardzo widoczny właśnie w postępowaniu dzieci. Po dzieciach można poznać, w jaki sposób są wychowywane. Na jednym z obozów, jak wiecie, przez lata prowadziliśmy obozy, rozpoczęliśmy to w roku 1969, potem kiedyśmy się pobrali, robiliśmy to razem przez długie lata, w sumie poprowadziliśmy ponad 100 różnych obozów dla dzieci od 30 do 300 w różnych miejscach, nawet i na Słowacji, w Starej Turze na przykład i w Wiśle niedaleko stąd, kiedyś mieliśmy obozy, zrobiłem taką ankietę, podobna ankieta jest i dzisiaj tutaj robiona i na tej ankiecie było wiele pytań, a jedno z pytań polegało na tym, napisz, w jaki sposób kończysz swój dzień. Na 200 dzieci, które odpowiedziały w tej ankiecie, dwoje z nich napisało, my kończymy dzień modlitwą. Na 200 tylko dwoje. Ojcze, matko, jak kończysz dzień ze swoim dzieckiem? Niektóre napisały, mój tata wchodzi, gasi światło i nic więcej. Mama nie ma czasu, bo ogląda telewizor, akurat serial ciekawy idzie i nie mam nic do powiedzenia. Od rodziców oczekuje się, że nie tylko będą mówić, nie tylko będą prowadzić do zboru, nie tylko poprowadzą na biesitkę, do szkoły niedzielnej, ale będą pokazywać Chrystusa. Wymieniłem 7 różnych dowodów rozsądku, czy też rozsądnych rodziców w tej książce, które chciałbym najpierw przeczytać, a później nawiązać do nich w czasie naszego spotkania, które będzie podzielone na 2 części. Pierwsza już prawie idzie do końca. Po pierwsze, rozsądni rodzice wiedzą, że rządzą, nie ustępują dzieciom. Tak? Ciągłe ustępowanie dziecku. To jest tak, jakby dziecko było głową rodziny, a nie ojciec. Na podstawie Biblii czytamy w liście do Efezjan, mąż jest głową. I mąż ma prowadzić. Gdzie są ojcowie? Jeden z rozdziałów tej książce również jest, tatusiu, jesteś tutaj? Jeszcze często my, ojcowie, uchylamy się od naszej głównej odpowiedzialności. Bóg wsadził w nasze ręce kierownicę naszego małżeństwa, naszej rodziny, a my mówimy, matka, załatw to! Zrób to coś z tymi dziećmi, przecież one ciągle hałasują. Ja się skupić nie mogę. A dzisiaj taki ciekawy program sportowy jest. Do spania. Ciągłe ustępowanie dziecku. Drugie, wzajemne oskarżanie się. Trzecie, triangulacja. Przepraszam za ten trudny termin, ale go wyjaśnię. To jest wprowadzanie do konfliktu osoby trzeciej. Kiedy jest konflikt między dwoma osobami, to jedna z nich stara się zgromadzić większość, aby demokratycznie przeprowadzić swoją rację. I to się nazywa triangulacja, gdzie się wsadza dziecko po swojej stronie i teraz mów przeciwko ojcu, a teraz mów przeciwko matce. Szukamy sojuszników. Dalej, nadopiekuńcza postawa rodziców, mały dorosły, litowanie się nad dzieckiem albo faworyzowanie jednego z dzieci. Jak mają postępować rozsądni rodzice? Czy jest prawdą, że dziecko w rodzinie jest najważniejsze? Są rodzice, którzy traktują dziecko jako przedmiot, jako mebel i ustawiają go gdzie chcą. Ale są też tacy rodzice, którzy traktują dziecko jako bóstwo. o mało co nie modlą się do Niego. Dziecko w rodzinie jest ważne, ale nie najważniejsze. I rozsądni rodzice muszą sobie zdawać z tego sprawę. Większość rodziców uważa, że dziecko ma dla nich wielkie znaczenie, ale pytanie jest, czy najważniejsze. Myślenie takie, że dziecko jest najważniejsze, w zasadzie rujnuje rodzinę i niczego, żadnego wzorca dziecko nie dostarcza. Nie służy dobru dziecka. Rodzina to zrządzenie Pana Boga. Pan Bóg wymyślił rodzinę, instytucja rodzinna, najpierw małżeństwo, potem rodzina. Nie pochodzą z uniwersytetów, gdzie filozofowie myśleli o tym, jak najlepiej urządzić życie społeczne i pomyśleli małżeństwo. Rodzina. I dzisiaj próbujemy klecić rodziny, jakoś je wiązać, ludzi ze sobą, próbujemy psychologicznie do tego podejść. Nie. Pan Bóg stoi za małżeństwem. Małżeństwo jest instytucją z urządzenia Bożego. Pan Bóg postanawia małżeństwo, dozgonne małżeństwo. Pan Bóg postanawia rodzinę i czuwa nad nią. I stara się, aby rodzina pozostała organizmem. Jest to organizm, w którym każdy członek jest odrębną istotą ludzką, ma swoje prawa, podobnie także i dzieci mają swoje prawa. Ale zgodnie z tym prawem muszą uznać kierownictwo. I to kierownictwo nie należy do dzieci. To kierownictwo na podstawie Słowa Bożego, taka jest doktryna Bożego Słowa, doktryna, na której opieramy etykę. Doktryna odpowiada na pytanie, w co wierzę. Etyka odpowiada na pytanie, jak wierzę. Etyka nie jest zawieszona gdzieś w obłokach, gdzieś w powietrzu. Nie wymyślamy jej, ona opiera się na doktrynie. Jeżeli Bóg postanawia małżeństwo, jeżeli Bóg postanawia, że istnieje rodzina, to również, ponieważ jest Bogiem porządku, to ustanowił jedno kierownictwo. Wczoraj na konferencji porównaliśmy małżeństwo do samochodu. Widzieliście samochód kiedykolwiek? No stoi tu parę, zobaczcie. Jak wejdziecie tam, to zobaczcie, ile kierownic ma każdy z tych samochodów. Nawet Skoda. Przede wszystkim Skoda. Skoda to jest taki fajny samochód. W Polsce jest bardzo lubiana. Ale ile kierownic ma? Jedno. O. To ci, którzy utworzyli Skodę, to wiedzieli, że nie można zrobić dwóch, a tym gorzej czterech albo pięciu. Wyobraźcie sobie, gdyby twórca Skody zrobił dwie kierownice. Jedną z jednej strony, drugą z prawej strony, jedną dla męża, drugą dla żony. No i teraz jeden kręci w lewo, drugi w prawo, w lewo i Bóg w drzewo. Katastrofa. I wiele takich tak zwanych partnerskich rodzin próbuje w ten sposób urządzać małżeństwo. My mamy jednakowe prawa, to znaczy każdy z nas trzyma kierownicę. A te dzieci w miarę jak dorastają, ja też muszę mieć kierownicę. I też do tyłu, do przodu i na różne sposoby. W ten sposób ani małżeństwo, ani rodzina działać nie będą. Kierownica jest jedna. Tylko jedna. I w czyje ręce Pan Bóg je daje? W ręce męża. Bo mąż jest głową żony. I to jest doktryna Bożego Słowa. I nie warto się z tym kłócić. I wy, siostry, nie kłóćcie się, a wy, bracia, nie oddawajcie kierownicy tak łatwo. Bóg postanowił, że ty masz prowadzić. Ty musisz znać, w jaki sposób. Musisz mieć GPS. Albo mapę, jeżeli nie wierzysz w GPS, bo nie wiadomo, ile masz lat. Niektórzy myślą, że GPS to jakieś czary mary, nie wiadomo skąd to przychodzi, ale my mamy naprawdę mamy biblijny GPS, to jest Słowo Boże i tam każdy mąż, który chce rodzinę w rozsądny sposób prowadzić, to wie, że Bóg postarał się o to, nie tylko postarał się o to, żebyś był mężem, żebyś miał żonę, ale dostarczył każdemu z nas instrukcji, jak prowadzić małżeństwo, jak prowadzić rodzinę. Mamy Boże Słowo. I na tym się musimy opierać. I dlatego, jeżeli jesteś mężem, to zachęcam, studiuj Boże Słowo. To jest Boży GPS, który pokaże ci, w jaki sposób trzymać kierownicę i w jaki sposób nadać swojej rodzinie kierunek. Jozue coś wiedział na ten temat. Miał tylko 5 ksiąg, dzisiaj mamy 66. A on powiedział, ja i mój dom służyć Będziemy, Panu nadał kierunek. Sąsiedzi, ludzie z Izraela, niech robią sobie co chcą. To mnie nie obchodzi. Jeżeli chcą innym Bogom służyć, jeżeli chcą jechać w innym kierunku, niech jadą. Ale ja i mój dom służyć będziemy Panu. Ojcze, rozsądny ojcze, Bóg dał ci kierownicę. Dlatego nie oddawaj jej drugiemu. To jest twoja odpowiedzialność i Bóg za tą odpowiedzialność nas rozliczy. Tam więc nie mają jej dzieci. Rozsądny ojcze, musimy zacząć od głowy. No bo ktoś tak powiedział, że ryba się psuje od głowy. Jeżeli my ojcowie nie nadamy kierunku, to wszyscy, którzy w tym samochodzie, przysłowiowym samochodzie, jakim jest rodzina, będą zdezorientowani. Żona będzie zdezorientowana i czasem będzie myślała, że to kierownica jest w jej ręce i zacznie prowadzić. Ale to nie jest jej odpowiedzialność. Ona ma wielką odpowiedzialność. Ona ma wprowadzić niebo do tego samochodu. Ona ma śpiewać te cudowne pieśni. Ona ma stworzyć taką atmosferę, żeby dzieci nie wałęsały się po ulicy. Ona ma tak zrobić z modlitwą, że trzyma trzy węgły w domu. Ogromna odpowiedzialność spoczywa na żonie. Ale nie za kierownicę. To ty jako mąż masz trzymać kierownicę, a żona ma wspierać i zachęcać i na pewno każda rozsądna żona to będzie robić. I w tym celu jest również ta konferencja. Rodzina to organizm, w którym każdy z nas ma... O, tak, dobrze, fajnie. Mam jeszcze 5 minut, dali mi. Chyba to jest jakiś bonus szczególny. Kiedy rodzice obserwują, że tata prowadzi, mama stwarza atmosferę, istnieje miłość, obserwują, że rodzice nawzajem się kochają i są szczęśliwi, to się udziela dzieciom i te dzieci tryskają szczęściem. Nie czują się opuszczone, bo wiedzą, tata prowadzi dom tak, mama stwarza atmosferę, no najlepszą rodzinę mam na świecie. Jak to cudowne. Wcale nie muszą z domu uciekać, wcale nie uciekają w internet, wcale nie uciekają, nie odchodzą, a jeszcze tylko zlekają. Nie, ja się chyba ożenię, a jeżeli się ożenię, to chyba z mamusią. No. Druga rzecz, i tutaj szybciutko musimy przechodzić, to wzajemne oskarżanie się. Rozsądni rodzice, jeżeli mają jakiś konflikt... Bo czasem bywają, diabłu czasem udaje się wprowadzić konflikt. Wiecie, to nie są wielkie konflikty. Ja pamiętam, kiedy myśmy się pobrali, to nasz konflikt był taki. Moja żona zarządziła, że potrzebujemy firan. I te firany miały być białe. Miało być w naszym domu ślicznie. Bo ona wierzyła w to, że ma stworzyć atmosferę i doszła do wniosku, że atmosferę robią nie tylko kwiaty, ale i ładne firany. A ja tak patrzyłem na firany, no po co w ogóle firany w domu? No przecież do prowadzenia domu wcale mi firany nie są potrzebne. I ona tak spojrzała na mnie i mówi, ale kochany mężu, ale bez firan to ja w takim domu mieszkać nie będę. U nas, w naszej kulturze, no może w Holandii firan nie potrzebują ludzie, czy tam w Afryce to w ogóle nie myślą o tym. To mnie może tak Pan Bóg też do Afryki przygotowywał. Oni nawet słowa firany nie mają. Także no, a moja żona mówi, nie no, w naszym domu muszą być firany. No to dobrze, jak muszą, to niech już będą. I gdybyście nas odwiedzili, wiecie, jakie ładne firany mamy? Takie piękne i jeszcze tak założone i tak jeszcze. O, jaka miła atmosfera. I ludzie przychodzą i zdjęcia robią. Mówię, nie, no, ludzie, my tak fajnie wyglądamy, to nam nie robią zdjęć, firanom robią. No nic. W każdym razie mogą być różne przyczyny konfliktów, ale drodzy, jakże ważną rzeczą jest, aby w końcu no, nie wspierać się na takie tematy, ale zechcieć zrozumieć tą drugą stronę, że może ma trochę, a może więcej niż trochę racji. Ma swój punkt widzenia. Ja miałem jeszcze innych mnóstwo pomysłów na temat małżeństwa. Ja na przykład uznawałem, że powinien mieć tylko jedne skarpety. Znaczy jedną parę, jedna na lewą nogę i na prawą nogę. A moja żona zarządziła, nie, musisz mieć przynajmniej trzy pary. No ale po co? Każdego wieczoru ja sobie wypiorę, na rano mam świeże. Nie, w naszym domu będzie inaczej. No i znowu była podstawa do kłótni. Ludzie, jak te dzieci przyjdą na świat, jak my się tak będziemy kłócić, no to jaki to wzór małżeństwa będzie? No i musieliśmy, a szczególnie ja, musiałem ulegać. Gdzie to jest napisane w Biblii? Mężowie, ulegajcie żonom swoim. Wow. Ale bracia i siostry, myślę, że być głową to nie oznacza być tyranem. Być głową to znaczy nadawać kierunek, ale też wsłuchać się w to, co także twoja żona mówi. Jak dobrze, że na głowie osadzona jest szyja. Wyobraźcie sobie, gdyby głowa była tutaj. No taka głowa, byście się przestraszyli takiej głowy. I ta głowa, tutaj mam kawałek szyi. I ta szyja, dzięki Bogu za nią. Bo jeżeli ona jeszcze otacza miłością głowę, to tak się chce razem współpracować. Przepraszam bardzo, ale mój czas minął już. Ja muszę już kończyć, ponieważ jesteście zniecierpliwieni i czekacie na przerwę. Tak więc do zobaczenia po przerwie.
Tak, dziękujemy za pierwszy czas. Teďka si zaspíváme společnou píseň a během písně proběhne sbírka a budeme rádi, když z peněženky vytáhnete jednu takovou minci, možná i dvě, takové hnědé. Můžete si tipnout, které to jsou, necháme to na vás a stříbrné to určitě nejsou, jo? Tak abyste věděli. A během sbírky taky můžete do těch košíků dávat už otázky, které jste si připravili nebo které vás napadly a potom bude ještě třeba druhé kolo, nebo můžete se přihlásit, když vás něco napadne potom ke konci programu, se můžete přihlásit.
Nechci slávy zlata čpitu, já nechci světa klam. Do všech stran, ať světa zní tu, že spasitele mám. V jeho lásce sladce je mi, v něm mám vždy všeho dost. Proto dobře vím, že zde na zemi jsem jen pouhý host. Toužím se potkat s ním, pro něj být připraven. Proto dobře vím, že může Pánu jsem jen stále blíž. Nechci slyšet o radosti bez Pána Ježíše. Daru spasení z milosti si cením nejvýše. Světa pídek mi a hříchů jsem na věky již prost. Proto dobře vím, že zde na zemi jsem jen pouhý host. Toužím se potkat s ním, pro něj být připraven. Toužím se potkat s ním, jemu být podoben. Vede v slavu mne můj Ježíš, rád nesu lehký kříž. Proto dobře vím, že může Pánu jsem jim stále blíž.
Głębokości mórz, aż po szczyty gór. Stworzenie objawia majestat Twój. Od jeklorów jesieni po wiosenny nów. Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów. ogłaszając niepojęty, niezmierzony. Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest.
Bogiem Tyś jest.
Wszechmogący, nieskończony, zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać Ci, że
wspaniałym Bogiem Tyś jest.
Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz? Kto maluje kolory polarnych złóż? Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc. Orzeźwienie przynosi wiecistą noc.
Tylko Ty, niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wszechmogący, nieskończony, w zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać Ci, że wspaniałym Bogiem Tyś jest. Pane, přicházím, proměň srdce mé, jednej s ním, tou velkou milostí, kterou dáváš nám. Pane, teď už vím, slabosti své dát ti smím, a ty je proměníš. Mocí tvé lásky blízko stůj, obývá mě láska tvá. Pán si můj, smím žít po boku tvém. S důvěrou jako orel zlé tebou poletím, tvůj duch mě nese vším, mocí tvé lásky. Můj závoj odkrýváš, chci tě vidět tváří v tvář, jsem láskou prostoupen. Vždyť tvým chrámem jsem. Obnov mysl mou, když zjevuješ mi vůli svou, chci každý den svůj žít. Mocí tvé lásky blízko stůj, obývá mě láska tvá. Pán si můj, smím žít po boku tvém. S důvěrou, se vším mocí tvé lásky. Blízko stůj, objímá mě láska tvá. Pán si můj, smím žít po boku tvém. S důvěrou, jako orel zlétnu a s tebou poletím, tvůj duch mě neslyším. Mocí tvé lásky.
To jest wielki przywilej być razem z wami, bracia i siostry, i dziękuję, że zostaliście po przerwie, czyli kontynuujemy. W międzyczasie przychodzą ważne pytania, do których chciałbym nawiązać. Nie wiem, czy do końca odpowiem, bo nie wiem, jak dużo czasu macie, a ja jutro muszę jechać do Szwajcarii, aby później pod koniec tygodnia jechać do Kambodży. Tak więc nie wiem, ile tygodni możemy tu spędzić. No ale nawiążemy do tego pytania, które przed chwileczką otrzymałem. To znaczy, że poważnie potraktowaliście propozycję. Ten papier będzie użyty prawidłowo. Jeżeli ktoś nie ma długopisu i chciałby coś ważnego napisać, to może tutaj przyjść. Bardzo proszę. Zanim nawiążemy do odpowiedzi na to ważne pytanie, to chciałbym jeszcze nawiązać do tego, o czym mówiliśmy. To znaczy te siedem powodów, dla których jako ojciec możesz stracić autorytet. Wypada ci kierownica z ręki. Bracia, chcecie mieć autorytet? Mężowie, naprawdę chcecie mieć autorytet? Czy naprawdę wam o to chodzi? Czy naprawdę chodzi wam o to, żeby dzieci widziały was autorytet? A w ogóle tak, co to znaczy słowo autorytet? Autoritas z łaciny, bo to stamtąd pochodzi to słowo, oznacza po prostu władzę. Władzę. Bóg jest władcą i on postanowił udzielić trochę władzy tobie. Popraw się na swoim miejscu. Masz władzę. Czasem jesteśmy zbyt skromni. Mówimy, nie, ja nie będę miał władzy. Ale Bóg ci dał władzę. To od Boga władza pochodzi. A Pan Bóg szczególnie namaścił do tej władzy mężczyznę. On wymyślił małżeństwo, wymyślił rodzinę i chce, aby rodzina szła zgodnie z jego władaniem. I dlatego chce, abyś ty tą władzę przejął i od momentu ślubu tą władzę masz. Czy ci się to podoba, czy nie? A jak jej nie chciałeś mieć, to po co się żeniłeś? Chciałeś być chłopcem, to zostań chłopcem. Nie musisz mieć władzy, będziesz słuchał swojego tatusia. Ale jak chciałeś być mężem, no to masz władzę. Jesteś mężem. Problemem wielu małżeństw jest to, że chłopak chciał zostać chłopcem. Zamiast mężem, a potem ojcem. Masz władzę jako mąż i jako ojciec. Korzystaj z tej władzy. I masz instrukcję, aby we właściwy sposób władzę swoją rozpościerać. To więc mówimy o rozsądnym ojcu. Wiecie, prawdopodobnie ja więcej mogę mówić o ojcu, bo ojcem jestem. Nigdy matką nie byłem. Pewnie moja żona mogłaby na ten temat więcej powiedzieć, bo ona matką była i Pan Bóg dał jej dwa doktoraty. Jeden nazywa się Bogdan, drugi Dorota. Mi dał tylko jeden. Też moja żona ważniejsza i robiła cudowną atmosferę, której dzieci nie potrafiły odrzucić. I myślę sobie, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek zasługi w naszej rodzinie, że dzieci idą za Jezusem, to właśnie jest ona. Dziękuję bardzo. Tak więc pierwsza rzecz, pierwszy problem polega na tym, że ustępujemy w myśl zasady przepraszam, że żyję. Przepraszam, że jestem. Przepraszam, że jestem mężem. Przepraszam, że jestem ojcem. Bracie, ty nie musisz przepraszać. Ty musisz wziąć rozsądnie odpowiedzialność za to, że jesteś mężem i że jesteś ojcem. To jest twoja odpowiedzialność i nikt ci jej nie zabierze. Jeżeli ty nie spełnisz tej odpowiedzialności, to nie pomoże ci żaden nauczyciel szkoły niedzielnej, żaden pastor, żaden przywódca chrześcijański, żadna dobra książka chrześcijańska. To jest ty, to jesteś ty. I ciągłe ustępowanie dziecku, robienie dziecka odpowiedzialnym za nadanie kierunku, za stworzenie atmosfery jest błędem. Kiedy dziecko obserwuje, że dzieci się kochają, że wiedzą, że ojciec nadaje kierunek, matka stwarza atmosferę, to dziecko z łatwością podporządkowuje się od samego początku, bo wie, że tego się od niego oczekuje. Ale jeżeli to nie jest ustalone i jeżeli mężczyzna żyje w stylu przepraszam, że tu jestem w tym domu, a żona nie stwarza atmosfery nieba, to wcale nie dziwne, że coraz więcej dzieci, rodziców wierzących, wije swoje gniazdo w świecie. Wcale nie dziwne, że 40% małżeństw rozkleja się, włączając małżeństwa chrześcijańskie, włączając nawet małżeństwa przywódców chrześcijańskich. To więc mówimy o czymś rzeczywistym, co się dzieje wśród nas. A rozpoczyna się od tego, że mężczyzna uchyla się od bycia przywódcą, od bycia mężem, od bycia ojcem, głową rodziny. Następna rzecz, o której mówiliśmy, to wzajemne oskarżanie się. Kiedy pojawia się konflikt, byle jaki konflikt, mówiliśmy o niektórych, niektóre są błahe, niektóre bardziej poważne, ale diabłu straszliwie zależy, aby kochających się ludzi, którzy tworzą małżeństwo, poróżnić. I mnóstwo oskarżeń. To już z ogrodu Eden. Rozumiemy, że jak pojawia się konflikt, to, no to pojawiają się także oskarżenia. Oskarża Adam Ewę, Ewa znajduje powody, dla których powinna oskarżyć Adama. I ta eskalacja oskarżeń rośnie, rośnie. Jeżeli Boża miłość nie powstrzyma tego, no to jest rozbicie. I dlatego rodzice muszą uważać, na ile się oskarżają. Na ile mają pretensje jeden do drugiego. Wzajemne oskarżania potrafią potęgować się i stają się pułapką, ogromnym zagrożeniem dla życia rodziny. Takiej atmosferze żyć nie można. Dzieci potrzebują darzyć zaufaniem i mamę, i tatę, tatę i mamę. Bo inaczej to będzie cierpieć cała ich przyszłość. Z taką atmosferą będą zakładać swoje rodziny. Brak relacji przekłada się na to, że będą zdezorientowane w pytaniu, co to jest małżeństwo. Być może, że nazwą, kiedy pójdą razem do łóżka, że to jest małżeństwo. Ale to małżeństwo nie jest. Dzisiaj zbyt wielu młodych ludzi tak rozpoczyna życie razem. Ale to nie jest małżeństwo, bo małżeństwo zawsze rozpoczyna się od ślubu. I zawsze jest to akt publiczny, jeżeli chodzi o wierzących ludzi, to jest akt kościelny. I zwracamy na to uwagę. Nie ma małżeństwa prywatnego. Oczywiście prywatne jest zakochanie się. Ale małżeństwo pojawia się wtedy, kiedy robi się na oczach innych ludzi, rodziców i rodziny i całego zboru, do którego należysz. Musi mieć uznanie społeczne w naszych krajach, także uznanie prawne. Ale to już jest inny przedmiot. Trzecia rzecz, o której zaczęliśmy mówić, to tak zwana triangulacja. Triangulacja to jest spotęgowanie oskarżania się. Nie tylko, że oskarżamy się nawzajem, ale wprowadzamy następne osoby, w tym przypadku dzieci, a szczególnie dorastające dzieci. Ty wiesz co? Powiedz przeciwko mamie. Twoje obserwacje, oczywiście nastawimy je w ten sposób i będzie dziecko mówiło, nakręcimy je. Po to, bo my potrzebujemy sojuszników. Zamiast małżeństwo być obrazem nieba, to jest obrazem wojny. I trzeba zdobyć jak najwięcej przeciwników, jak najwięcej ludzi po swojej stronie, żeby zniszczyć przeciwnika. To jest triangulacja. I w chrześcijańskim małżeństwie nie ma na to dozwolenia. Czasem problemy dziecka przerastają nas i bardzo często bywa tak, że kiedy rodzice mówią ze sobą, to mówią o problemach dziecka, mówią o swoich problemach, starają się pozyskać dziecko dla swoich problemów. Myślę, że rodzice popełniają bardzo poważny, druzgocący małżeństwo błąd, kiedy traktują dziecko jako swoiste koło ratunkowe. Nie tylko używają walce, ale ratują się przed zatonięciem przez pozyskanie dziecka po swojej stronie. Jako dorośli powinniśmy stawić czoła trudnościom. Wtedy może trzeba skorzystać z pomocy kogoś, kto ma jakieś doświadczenie w małżeństwie. Duszpasterza. Kogoś, kto może przechodził przez podobne problemy. Nie jest rolą dziecka, by być łącznikiem między mamą a tatą. Nie, nigdy nie powinno być traktowane jako rozjemca. No powiedz, kto ma rację. Jest to tragedia, która dzieje się na oczach dziecka, kiedy dziecko staje się narzędziem rzucane raz z jednej rąk do drugich rąk i w zależności od tego, kto da więcej pieniędzy, w zależności od tego, kto da, kupi lepszą zabawkę, kto kupi lepszy komputer, albo iPhone, albo komórkę, no to po tej stronie stanę. Dzieci mają naprawdę wielki dylemat. Triangulacja, pozyskiwanie dziecka dla własnej korzyści, żeby zniszczyć przeciwnika, bo trzeba mówić tutaj o zniszczeniu, jest rzeczą antychrześcijańską, nierozsądną. W ten sposób nie budujemy sobie autorytetu, tylko niszczymy autorytet. Po latach dzieci powiedzą, mój tata niszczył mamę, moja mama niszczyła tatę. Nie wiem, jak ja przetrwałem. Jak chcesz, aby twoje dziecko mówiło o tobie? Drodzy, kiedy odejdziemy stąd, to zostawiamy dwie rzeczy. Tylko dwie. Zostawiamy dobre imię. Po latach ktoś może wspomni, tak, ten brat przyprowadził mnie do Jezusa. Albo ta siostra tak żyła, to była moja sąsiadka i tak żyła, że zafrapowało mnie to, że pomimo tego, że była biedna, nie potrafiła końca z końcem związać, ale była taka radosna. Tyle radości często słyszałam ją, jak śpiewała. Często obserwowałam, jak szła do zboru. Już była taka staruszka pochylona, ale w niedzielę musiała być na nabożeństwie, bo kochała Boga i kochała rodzinę Bożą. I tak jej przykład zadziałał na moje życie, że wzięłam do ręki Biblię, zaczęłam ją czytać i przeżyłam nawrócenie. To więc zostawiamy ślad po sobie w postaci dobrego imienia. Jaki ślad zostawisz ty? A druga rzecz, dziecko nie jest rzeczą, to są nasze dzieci. Druga rzecz, którą zostawiamy, jeżeli się zgodzisz na słowo rzecz, to co po sobie zostawiamy, to dzieci. Jak je zostawimy? To jest nasza odpowiedzialność. Jeżeli my się kłócimy, one też będą się kłócić. Jeżeli my się nawzajem niszczymy, to one też się będą niszczyć. Także wzór dostarczamy już teraz. Rozsądni rodzice rezygnują z walki. Nie pozyskują dzieci dla prowadzenia walki, ale okazują im miłość. Drodzy przyjaciele, po latach dzieci uświadomią sobie, mój tata, moja mama, oni wiedzieli, jak żyć. I dzisiaj, świadomie czy nieświadomie, korzystamy z ich dobrych rad. A wiemy, że te rady rodzice nasi czerpali ze Słowa Bożego. Gdyby dzisiaj zamiast mnie stał tutaj Izaak. Izaak mógłby o swoim ojcu Abrahamie powiedzieć wiele rzeczy. A przede wszystkim mógłby powiedzieć to, mój tata to był taki człowiek, że on był tutaj na ziemi, ale w zasadzie on żył niebem. Bo Pan Bóg mu powiedział, że ma zostawić Ur Chaldejskie i odszedł z Ur Chaldejskiego, gdzie się dorobił. Ur Chaldejskie dla niego to było miejsce biznesu. Stał się tam bardzo bogaty, ale Pan Bóg go powołał iść i on poszedł. Nawet nie wiedział, dokąd idzie. On był tak zafascynowany Bogiem, że zrobiłby dla Boga wszystko. I Izaak by kontynuował swoje świadectwo o ojcu i mówiłby o tym, jaki wpływ miał ojciec na niego. Jak wiecie, jeżdżę do różnych krajów i bardzo często Abraham staje się punktem stycznym zarówno świadectwie wobec Żydów, wobec Mahometan, a tym bardziej wobec chrześcijan. Niektórzy mówią, ojciec Abraham to jest nasz ojciec wiary. Izaak przede wszystkim mógł powiedzieć, to jest mój ojciec. Co powiesz o swoim ojcu? Izaak mógłby ciągnąć dalej. Gdziekolwiek poszliśmy, to mój tata zaciągał mnie do roboty. Pracowaliśmy, a przede wszystkim do budowy ołtarza. Ołtarz jest symbolem koncentrowania się wokół Boga, bo przy ołtarzu żeśmy podnosili ręce i modlili się do Boga. Nie widziałem Boga, bo Bóg jest niewidzialny, ale modliłem się razem z tatą. I Izaak mógł powiedzieć, modliłem się razem z tatą. A jak twoje dziecko powie, kiedy ostatnio ze swoim dzieckiem się modliłeś? Chcesz mieć autorytet? Chcesz mieć władzę, a nie modli się ze swoim dzieckiem? Nie modli się o swoje dziecko? Kiedy ostatni raz twój syn, twoja córka słyszała twoją modlitwę? Nie tą zborową, ale tą w domu. Nie tylko przy posiłku, kiedy jest to część naszej protestanckiej tradycji, ale przy łóżku, kiedy idzie spać, kiedy wstaje. Jak to naprawdę jest? Jaki wpływ mamy? Czy naprawdę mamy tą władzę? Abraham ją miał. I Izaak po latach mógł powiedzieć o tym, że pewnego dnia szedł z tatą na górę Moria. I jak dobrze wiemy, znamy tę historię, chodziło o złożenie ofiary. To Pan Bóg pomyślał, że Izaak nie został złożony, ale baranek został złożony i to wycisnęło ślad na życiu Izaaka. Izaak cały czas mógł myśleć o baranku, który został złożony za niego. Za nasze grzechy został złożony baranek Boży. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył, to przerwał swoje kazanie i powiedział, oto baranek Boży. Jako ojciec, czy wskazujesz na Jezusa Chrystusa jako baranka Bożego? Zamiast triangulacji, zamiast sprowadzenia dziecka dla swojej racji, możemy wskazywać, oto baranek Boży, który gładzi grzechy całego świata. Izaak mógłby takie wspaniałe świadectwo złożyć. A jak z naszymi dziećmi? Inny problem to coś, co bardzo często w takim nastawieniu miłości wobec dziecka możemy przeoczyć, to nadopiekuńczość. Mówiliśmy o ciągłym ustępowaniu dziecku, mówiliśmy o wzajemnym oskarżaniu się, o spotęgowaniu tego oskarżania się, czyli o triangulacji, czyli wprowadzeniu do konfliktu osoby trzeciej, czyli dziecka, a teraz nadopiekuństwo, nadopiekuńcza postawa rodziców. Rodzice czasem sobie myślą, że dziecko nie potrafi niczego zrobić samo. Dlatego zauważyliście, jak takie małe dzieci przychodzą na świat, myśmy to przeżyli, to ja sam, ja siama, jeszcze mówić nie potrafi, ale już chce samo zrobić, do tego pieca sam. Oczywiście trzeba powiedzieć, że trzeba zatrzymać to dziecko, żeby się czasem nie sparzyło. Trzeba poinstruować, dlatego potrzebne jest ukierunkowanie i właściwa atmosfera. Ale nadopiekuńcza postawa rodziców wyrządza krzywdę dziecku, bo sprawia, że rozwijają się mali egoiści, którym wszystko należy się. I idzie taka dziewczynka, widzi na wystawie, widzi lalki i mówi Barbie, Barbie. Nie wiem, co znaczy Barbie, ale niektóre tak mówią. I nie pójdę stąd, nie ruszę. Wszystkie dziewczynki w klasie mają Barbie. Niektóre mają ich 10 albo więcej, a ja nie mam ani jednej. Barbie muszę mieć. Jak nie, to ty nie jesteś moją mamą. No i matka w końcu ostatnie pieniądze wydaje i Barbie kupuje. Albo ojciec idzie ze swoim synem i nowy iPhone. Wszyscy koledzy mają taki iPhone. Tato, ty mnie kochasz? No kocham ciebie, a ten iPhone musi być mój. Ostatnio Jurek go kupił, a ja nie mam. Musisz mi go kupić. No i tata biedny liczy pieniądze. No nie wiem, starczy mi, ale no nic, kredyt weź. Przecież wiesz, idziesz, tu jest bank w pobliżu, idź, kredyt weź. No i tata idzie i kupuje iPhone i masz. A tu już może jest piąty z kolei. Bo dziecko się należy, bo dziecko musi mieć. Czy w ten sposób budujesz swój autorytet? Absolutnie nie. To jest nadopiekuńczość, która wychowuje w chrześcijańskim domu pogańskiego egoistę. Mamy dość egoistów na świecie, którzy tylko mają ręce po to, żeby zagarniać do siebie. Do siebie. I zabrakło im miejsca w Czeskiej Republice, zabrakło im miejsca w Polsce i wyjechali do Niemiec, do Holandii, do Norwegii, do Anglii, do Stanów Zjednoczonych i grabią. I dalej są nieszczęśliwi. Co powiedzą o tobie twoje dzieci? Czy naprawdę musisz zrealizować wszystkie potrzeby? Przepraszam, że nawiązuję do swojego własnego dzieciństwa, ale ja nie mogę powiedzieć, że miałem zabawki. Nie miałem ani jednej. Kiedyś pamiętam, pośród trocin z miejscowej kopalni jakieś tam kawałki drewna ktoś przywiózł. I to były moje zabawki. Ale wiecie co, nie żałuję tego. Zabawek nie miałem wiele, ale miałem mamę w domu, która pokazała mi Ewangelię. Miałem tatę, który otwierał Biblię i tę Biblię czytał i żył po Bożemu. Nie od zabawek, nie od ilości zabawek, nie od mebli, które kupujemy dzieciom, zależy ich przyszłość. Ale zależy od kierunku i zależy od atmosfery. I tutaj nawiążę do pytania, które na kartce jakiś ważny brat albo siostra napisali. Co z dziećmi, co dzieci i komputer? Co to jest komputer? Wiecie, ja mam to dzieciństwo pozbawione komputera. Jestem nienormalny, nie? No jak można żyć bez komputera? Ile czasu w ciągu dnia ma być przeznaczone na komputer? Wiecie co, w przygotowaniu na to pytanie napisałem książkę. Nie wiem, czyście wiedzieli o tym, że ja kilka nocy poświęciłem, żeby napisać coś o dzieciach w pułapce. W Krakowie mieliśmy właśnie konferencję na ten temat. Wielu nauczycieli, rodziców przyjechało i tutaj jest jeden rozdział. Jeżeli chcecie naprawdę taką bardziej wyczerpującą odpowiedź, to tutaj jest taki rozdział pod tytułem Pułapka nowoczesnej techniki. I jedną z tych pułapek to właśnie jest internet, komputer i tak dalej. Oczywiście ja przyjmuję takie stanowisko, to nie jest ekstremistyczne. Nie należy do tych ludzi, którzy mówią, że dzisiaj trzeba przeprowadzić wszystkie, przynieść te wszystkie komputery do zboru i będziemy je niszczyć. Teraz tutaj proszę przynieść je wszystkie, podepczemy je, zniszczymy, koniec z komputerami. No to takie zjawisko oczywiście nie powinno nigdy mieć miejsca, ale również nie możemy szerzyć otwarcia dla wszystkiego, co stamtąd płynie. Wierzę w to, że komputer może być użyty przez Boga, internet przez Boga, w celu przedstawiania właściwych treści. I myślę sobie, że najlepszą rzeczą jest, kiedy rodzice poświęcają czas razem z dziećmi przy komputerze. A ile godzin? Na to pytanie nie mam odpowiedzi. Nie wiem. Małe dzieci pewnie mniej, większe dzieci więcej, bo przecież wiele jest systemów szkoleniowych i potrzebują dostępu do tego i nie byłbym przeciwny temu. Tak więc nie umiem do końca na to pytanie odpowiedzieć. O niektórych rzeczach tutaj piszę, tak więc myślę, że jeżeli się w czymś nie zgodzimy, to pozostaniemy braćmi, siostrami, dobrze? Dziękuję bardzo. A ja już muszę powoli kończyć, bo błogosławieni krótko mówiący, albowiem jeszcze raz zaproszeni będą. No ale muszę skończyć, no bo jeszcze tak mrugacie do mnie, mówię, nie kończ jeszcze. No to jeszcze parę słów powiem i skończę. Moja żona też na mnie tak patrzy, mówi, że już do domu musimy jechać. No, dobrze. Więc tak, mówiliśmy o czterech problemach, zagrożeniach, o braku rozsądku, a przy tej okazji mówimy o tym, w jaki sposób być rozsądnymi ludźmi. Ale wiecie co, tutaj do końca też nie powiemy o wszystkim, bo to się nie da. Każdy z nas musi znaleźć odpowiedź przed Bogiem, a możemy ją znaleźć przez kontakt ze Słowem Bożym i w modlitwie. Jeżeli tego kontaktu się pozbawimy, to niestety Nie będzie można powiedzieć, że mądrze, bo mądry człowiek buduje na skalę Bożego Słowa. I nie możesz być w odizolowaniu od Bożego Słowa. I to jest główna zasada, sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte dla ojców, dla matek, dla rodzin chrześcijańskich. Następne zjawisko to małe dorosły. Małe dorosły. Bywają rodzice, którzy wpadają w taką skrajność, gdyż uważają, że dziecko musi jak najszybciej nauczyć się dbać o siebie i być w pełni odpowiedzialne. Musisz być już jak dorosły. Musisz być jak ja. Chłopcy nie płaczą. A czemu nie? A jak sobie tak popłaczą, to im nie zaszkodzi. Wcale im oczy nie wyjdą z tego powodu. Mogą sobie popłakać. Dziewczynki też. Są rodzice, którzy obarczają rodziców zbyt wielką odpowiedzialnością. Jest to przeciwieństwo postawy nadopiekuńczej. Wiecie, mamy takie skłonności, aby przechodzić z jednego ekstremizmu do drugiego. Nadopiekuńczo robić wszystko dla dziecka, a potem wymagać, aby dziecko robiło wszystko. Gdzie jest ten złoty środek? I tu znowu potrzebujemy rozsądku w tym, że będziemy w Słowie Bożym i modlitwie oczekiwać na Boże kierownictwo. Dziecko staje się zbyt szybko dorosłe. Musi samo decydować. I stąd to taka nazwa mały dorosły. Mały jeszcze ma prawo być dzieckiem. Jeszcze ma prawo powygłupiać się troszeczkę jak dziecko, albo pożartować, pośmiać się jak dziecko, być po prostu dzieckiem, ale my oczekujemy, nie, nie, ty jesteś wierzący. Ty chodzisz do zboru, ty musisz być poważny. Ty musisz siedzieć na tym krześle tak jak ja siedzę. Niekoniecznie. Dziecko jest dzieckiem. A w ogóle przeszkadzają wam dzieci w zborze? Komu przeszkadzają dzieci w zborze? Jak tak dziecko się przejdzie od babci do dziadka, od wujka do cioci, jak tak któraś cioć, która szczególnie dzieci kocha, wyciągnie jakiegoś cukierka, to dziecko powinno zachowywać się tak jak pastor. Dostojnie, tak. To dziecko ma być przyszłym pastorem. Co ty robisz? Cukierki mu rozdajesz w czasie nabożeństwa? Ty likwidujesz powagę nabożeństwa. Nie wiem, jaki jest zwyczaj u was, nie wiem, czy znowu będę zaproszony. Bracie pastorze, przepraszam bardzo. Nigdy nie powinienem tego powiedzieć. Wybacz mi, ja tego nie mówiłem. Wymazać to z nagrania. Tak więc, mały dorosły, oczekiwanie, że dziecko stanie się natychmiast dorosłe, nie stanie się. Dziecko ma prawo być dzieckiem. Jeszcze dwie rzeczy zostały i skończę, proszę. Litowanie się nad dzieckiem albo szczególne politowanie nad dzieckiem. Czasem rodzicom się wydaje, że ich dziecku jest trudniej niż innym dzieciom. Dlatego starają się mu to taką rekompensatę załatwić. Mają wyrzuty sumienia, że ciągle dla dzieci robią za mało, za mało. I szczególnie kiedy dziecko zachoruje. Z chorym dzieckiem możemy otaczać go taką dużą opieką, litując się nad tym dzieckiem i nie okazując mu kierunku. I on się przyzwyczai i powie, najlepiej to być chorym, bo wtedy wszystkie pomarańcze idą do mnie, no i wszystkie słodycze, nic nie muszę robić, tylko chorować. No i już rodzice i mama i tata i wszyscy się nade mną litują. I w ten sposób wpływamy na egoizm tego dziecka. Ja rozumiem, że jeżeli chore dziecko potrzebuje więcej zainteresowania, trzeba go zawieźć do lekarza, trzeba poświęcić mu czas, czasem trzeba spędzić trochę dni w szpitalu. Chwała Bogu za to, że są tacy rodzice. Ale jeżeli tutaj zrobimy nadużycie, że za mocno, a kosztem jeszcze pozostałych dzieci to będziemy robić, no to niestety tworzymy problem. No więc dziecko musi mieć wymaganie, musi widzieć, że jest jakaś odpowiedzialność. Bracia i siostry, mój tata był ciężko zapracowany, budował domy. Ale bardzo mu jestem wdzięczny, że kiedy miałem 4 lata, to powiedział mi, o teraz będziesz pucybutem. Co to jest pucybut? To jest taki, który zajmuje się butami i je pucuje. Czyści buty. Od dzisiaj będziesz czyścił buty całej rodzinie. Czy myślicie, że mi się to najpierw podobało? Jak wziąłem tą pastę, to więcej tej pasty było na rękach i na twarzy. Wyglądałem jak Murzyn, kocham Afrykę. Ale tata powiedział, próbuj, staraj się. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj w rodzinie jest nas 10. Ja dzisiaj jestem odpowiedzialny za czyszczenie butów. Kiedy byłem w Kenii, opowiedziałem to przy stole, była konferencja dla 50 ludzi, zobaczyłem, zresztą w Afryce, jak byliście w Afryce, to wiecie, że tam bardzo łatwo sprawić, że buty będą brudne. Przejdzie 100 metrów, już buty nie do poznania. No i postanowiłem nie robić kolejnego wykładu, aż poproszę tych moich afrykańskich braci, że im buty wyczyszczę. To jest mój zawód. I kiedy skończyłem 100. buta, bo to 50 ich było, to było 100 butów. Czyściłem. Użyłem całą paczkę, cokolwiek miałem, zużyłem na to. Wyobraźcie sobie, że po latach, kiedy tam znowu pojechałem, to oni nie pamiętali moich wykładów. Co pamiętali? Czyste buty. Drodzy, nie bójmy się zaprawiać dzieci do roboty. Wychowanie przez pracę. Nie litować się nad dzieckiem bez przerwy. Nie robić, nie wyręczać go we wszystkim. Ale dać mu zakres obowiązków. Dziecko coś musi robić nie tylko dla siebie. Nie tylko sprzątać swoje zabawki, ale musi zapytać się, mamusiu, a mogę ja wynieść śmieci? Wynosi śmieci? Nie tylko robić śmieci, ale wynosić je. Tatusiu, a ja mogę ci pomóc umyć samochód? Może najpierw porysuję trochę twój samochód. Nie przejmuj się. Jak tam jedną, dwie rysy zrobi, samochód dalej pojedzie do przodu. Ale nauczy się myć i później przez resztę życia, aż długo będziesz potrafił jeździć samochodem, będzie ci samochód mył. O, albo będzie ci buty czyścił. Cokolwiek. Także nie potrzeba tej nadlitości, politowania nad dzieckiem. I na zakończenie. Ten czas w ligoce kameralnej tak szybko biegnie, ciemno się robi. Faworyzowanie jednego z dzieci. Skupianie uwagi matki albo ojca na ulubionym dziecku. Jakub kiedyś to zrobił. Ten Józef był taki fajny. Poszedł do sklepu i zapytał o taką specjalną tunikę, taki płaszcz. I zapytał ekspedientki, a ja taki kolorowy potrzebuję. A ile? No jeden. Jeden? A ile ty masz synów, Jakubie? No, 11 wtedy miał chyba, nie? To ty nie potrzebujesz 11? Pan Bóg ci dał 11. A ty tylko jeden kupujesz? Tak, jeden. Dla kogo? Lewiego, Symeona? Nie, dla mojego Józefka. Józuś, kochany! Józef! Ja go kocham szczególnie! Józef, dajcie mi, zapłacę każdą cenę, bo ja go kocham. To jest mój Józef. No i przyniósł tunikę do domu i wręczył go Józefowi. A bracia? A my myśleli, że tata nas kocha. A my myśleli, że też mamy tatę. I wiecie resztę historii? I wiecie, że Józef znalazł się w studni? I wiecie, że został sprzedany do Egiptu? Nigdy bracia tego nie powinni zrobić. Ale w jakiś sposób oni ciągle pamiętali, ciągle byli zazdrośni o Józefa. Oczywiście, że to było grzechem, ale grzechem było także faworyzowanie Józefa. I musimy na to uważać. Rodzice, rozsądni rodzice, bo tak jak mówimy, kiedy Pan Bóg daruje ci dzieci, nie wolno jednego z nich faworyzować. Każde z nich zostało stworzone przez Boga. Bóg ma plan dla każdego z nich. I musimy odkryć w tych dzieciach szczególny dar. Być może, że jedne rozwijają się matematycznie, a inne humanistycznie. Inne potrafią robić rzeczy praktyczne, a inne potrafią pięknie śpiewać. Bo tak zwykle bywa. W jednej rodzinie nigdy nie ma takich samych dzieci. Myśmy dwoje otrzymali i każdy z nich jest inny. W mojej rodzinie tak samo, każdy był inny. Jedni lubili się uczyć, inni nie lubili. Zgadniecie, kto się lubił uczyć. No byli tacy. No i rodzice umożliwili jednym, nie chce się uczyć, no to go do szkoły nie posyłali. A innego pchali, no jak się chce uczyć, to nie się uczy, to nie będziemy go wysyłać do tych krów, niech nie doi krowy, ale niech się uczy i uczy, niech się nie... Dobra, i tak dalej. Także, drodzy bracia i siostry, podsumowując nasze spotkanie, no muszę kończyć, wszystkiemu koniec się przybliża. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny, pyta Jakub, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swoimi. Jeżeli mówimy o rodzinie, mówimy o małżeństwie, to mamy szczególną odpowiedzialność. Dlatego rozsądni rodzice wiedzą, że ich więź w małżeństwie jest najważniejsza. Kiedy dzieci zobaczą, że ich rodzice się kochają, naprawdę się kochają, będą bardzo szczęśliwe. Mój tata kocha mamę, moja mama kocha tatę. Ja też chcę mieć takie małżeństwo i taką rodzinę. Rozsądni rodzice nie będą traktować dzieci jak koła ratunkowego, aby uratować swój związek, korzystając z usług dzieci. O swoich problemach powiedzą Bogu, a nie dzieciom. Rozsądni rodzice nie będą nawzajem się oskarżać. Szczególnie przed dziećmi nie będą tego robić. Dzięki temu zaufanie dzieci wobec nich będzie się rozwijać, będzie wzrastało. Rozsądni rodzice będą uczyć swoje dzieci brania na siebie odpowiedzialności i będą to robić w rozsądnych granicach odpowiednio do wieku dzieci. Rozsądni rodzice będą wspierać naturalną radość i ciekawość świata u dzieci. Będą im pozwalać na to, że są dziećmi. To znaczy na wyrażanie różnych uczuć, także niektórych negatywnych. Rozsądni rodzice będą stawiać dzieciom określone granice. Będą zdecydowanie uczyć tego, co jest dobre, błogosławione przez Boga i tego, co jest złe, co jest przekleństwem dla nich. I wreszcie rozsądni rodzice nie będą faworyzować jednego z dzieci, czy kilku z dzieci, jeśli mają więcej. Wszystkie dzieci zasługują, Ojcze, na Twoje ukierunkowanie, Matko, i na Twoją miłość. To nie znaczy, że ojcowie są zwolnieni z miłości. To nie znaczy, że matka nie ma brać udziału w ukierunkowaniu. Ale przede wszystkim to jest nasza główna odpowiedzialność. I nikt nie wyłączy Ciebie, Ojcze i Matko, z tej odpowiedzialności. I dzisiaj, kiedy jesteśmy razem, to chcemy przynieść siebie samych do Boga. Panie Boże, uczyń mnie takim mężem, ojcem. Uczyń mnie taką żoną, matką, jaką chcesz, abyśmy byli dla Twojej chwały. Ja chcę być rozsądnym ojcem i rozsądną matką. Prowadź mnie. Amen.
Dziękujemy za wszystkie te słowa. Teraz zaśpiewamy sobie wspólną pieśń, a potem jest jeszcze czas na wasze pytania skierowane do naszego gościa. Więc kto by chciał jeszcze napisać jakieś pytanie i oddać go na kartce, to teraz będzie ta możliwość, albo można się zgłosić i zapytać wprost.
Stejný zájem chválit jméno Tvé v té nádherné chvíli všichni zpíváme buď u nás vítán buď vítán buď vítán a naplň nás dej nám věčnou spásu ve svém království chcem Tvé svaté jméno chválit s radostí. Buď u nás vítán, buď vítán, buď vítán a naplň nás. Láskou naplň nás a duchem svým postav nás, ať nezloudím, ať já jdu cíl. Buď vítán, buď vítán.
To jest ktoś, kto chciałby się coś zapytać naszego gościa. Czy ma ktoś jakieś specjalne pytanie?
Który Pan Bóg dał, że w roku 1982 razem z żoną założyliśmy, rozpoczęliśmy od pracy z dziećmi, to się nazywa Klub Dobrej Nowiny. W Tychach mieszkało 250 tysięcy ludzi i nie było żadnego zboru. Pan Bóg nas tam powołał i w ciągu 2 lat powstał zbór, jakieś 200 osób. To jest Kościół Wolnych Chrześcijan, tak się ten zbór nazywał, ale on nie był ściśle związany z denominacją. Oczywiście no, gdzieś trzeba było należeć, ale pragnęliśmy pozyskać Tychy i okolice dla Chrystusa. Ale w roku 89 zostaliśmy powołani do pracy międzywyznaniowej i w tej pracy do dzisiaj jesteśmy. Dlatego jesteście nam tak bardzo bliscy i nie podkreślamy naszej wyznaniowości, ale podkreślamy przynależność do Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście zbór jest ważny i każdy z nas do jakiegoś zboru powinien należeć, a także do zboru dzieci prowadzić. Tyle miałbym w odpowiedzi.
To chyba słowo było wyczerpujące, bo pytań nie ma. To dziękujemy na razie. Może się jeszcze ktoś zdecyduje. My byśmy chcieli teraz podziękować wszystkim, którzy dzisiaj się włączyli do programu i jakimkolwiek, czymkolwiek przyczynić się do tego miłego popołudnia. A chcielibyśmy przede wszystkim podziękować naszemu gościowi, bratu Czesławowi i jego żonie. Poprosimy również panią do nas. Dziękujemy wam jeszcze raz bardzo serdecznie i życzymy wiele błogosławieństwa w waszej pracy i w waszym życiu. A teraz jeszcze powstaniemy do wspólnej modlitwy i poproszę brata Czesława i Bolka o modlitwę.
Panie Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci, że Ty powołujesz do życia małżeństwa i rodziny i określasz warunki ich rozwoju. Dziękuję Ci, że nadałeś nam, mężom, odpowiedzialność kierowania. Pomóż nam wypełniać to zadanie dla Twojej chwały. Panie, dziękujemy Ci, że naszym żonom powierzyłeś tak wielką odpowiedzialność stwarzania atmosfery, w której dzieciom będzie chciało się żyć i z którą wyjdą z naszych domów, aby zakładać nowe rodziny. Panie, dziękujemy Ci, że mogliśmy mówić o tym i zachęcać jeden drugiego. Spraw, aby nasze rodziny tętniły życiem z Boga, aby pokazywały coś z tego, co będziemy przeżywać w niebie, aby miłość, aby odpowiedzialność określała ich życie i aby była magnesem dla mieszkających w naszych domach dzieci, a również dla tych ludzi, którzy takiego przywileju jak nasze dzieci nie mają. Dla chwały Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Tobie, Panie, należy cięć chwała i cześć za tą wspaniałą chwilę zgotowaną dla nas tutaj, za to, że nas, swoje dzieci, tak kochasz, że dałeś swego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli być zbawieni. Dziękujemy Ci więc za ten czas, za wszystko, co mogliśmy przeżyć, co mogliśmy usłyszeć i prosimy Cię, Panie, aby te słowa w naszych sercach, w naszych życiach przyniosły obfity owoc. Też prosimy, Panie, szczególnie o błogosławieństwo dla brata Czesława, dla jego żon, dla jego rodziny, dla jego służby. Prosimy, abyś tak wspierał, błogosławił, udzielał zdrowia, abyś prowadził jego każdy krok. Do Twojej rąk, Panie, polecamy i cały ten dzisiejszy jeszcze podwieczór, popołudnie. Prosimy, Panie, abyś zostawał z nami, abyś zostawał i bratem Czesławem na tej drodze powrotnej. Prowadź go do celu, do domu i bądź mu i nam wszystkim bliski w tych nadchodzących dniach, które są przed nami. Amen.
A na zakończenie zaśpiewamy ostatnią wspólną pieśń, a potem zapraszamy wszystkich na taki mały poczęstunek jeszcze do wspólnych rozmów i chwil spędzonych razem.
Gdy śpiewam mą pieśń, mą miłość i pieśń do Jezusa. Są chwile jak ta, gdy znoszę swój wzrok, mój głos w ręce do Pana chwał. Śpiewam kolor.
mą miłość cierpiesz do Jezusa. Są chwile, jak ta, gdy znoszę swój wzrok, mój głos w ręce do Pana.